Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na Raport o książkach. Co się dzieje, kiedy sny ocalałej z wojennej zawieruchy babki spadają na jej wnuczkę? Czy można odziedziczyć traumę wojny, której się nie przeżyło? Koniec Marty Hermanowicz to opowieść o ranach, które nie chcą się zabliźnić i rozdrapywane są na ciele kolejnych pokoleń. To metafizyczna powieść o tragedii wojny, która nigdy się nie kończy. To także historia o doświadczeniu Polaków zesłanych w czasie II wojny światowej z Kresów na Syberię i ich powrocie do domu, który przestał istnieć. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia Raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zapraszam. Kiedy kończy się wojna? Wraz z podpisaniem traktatów pokojowych, gdy dowódcy i politycy składają broń, a może dopiero wraz ze śmiercią ostatnich świadków i uczestników rzezi oraz nieszczęść? A co jeśli sny i pamięć tych, którzy doświadczyli wojennych cierpień, przechodzą na kolejne pokolenia i wnuczka jest projektorem, który po zmroku wyświetla sny swojej babci i mówi o sobie tak: jestem podzielona. Składam się z 52 zakątków, jeden ciemniejszy od drugiego. Nie wiem, czy jestem żywa, czy umarła, przykryjcie mnie ziemią. Miotam się między wtedy i teraz. Stara dusza, nie wypał z czasów wojny, dziecko, relikt przeszłości. Gdy pytają, skąd jestem, udaję, że nie słyszę. Każda odpowiedź jest fałszywa. Jestem znikąd, jestem z Polski, z Wołynia, z 52 zakątka. Zaczynam się od końca. Jeśli tak jest, że pamięć jest jak duch, który nawiedza ciało i duszę żywego i przejmuje nad nim kontrolę i każe mu przeżywać od początku to, co już się wydarzyło, to gdzie jest koniec? Koniec to tytuł debiutanckiej powieści Marty Hermanowicz i fragmenty przytoczone przeze mnie przed chwilą pochodzą z tej właśnie książki. Marta Hermanowicz jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Koniec to jest opowieść o babci i o wnuczce, Lotce i Malwinie. I tak bardzo krótko streszczę fabułę. Lotka, babcia, jest córką piekarza, który w nagrodę za zasługi wojenne dostaje od Piłsudskiego ziemię na Wołyniu, a dokładnie we wsi Chrobrowicze. Kiedy wybucha II wojna światowa, przychodzą Rosjanie i wywożą rodzinę na Syberię, do miejsca zwanego właśnie 52 zakątkiem. Malwina, wnuczka, jest dzieckiem, które śni sny babci. Odtwarza nie tylko w myślach te sny i te wspomnienia, ale też w swoim ciele. W swoim ciele odtwarza ten wojenny koszmar i nieustannie myśli o śmierci. To taki bardzo pobieżny zarys fabuły. Malwina i Lotka, jak piszesz w posłowiu do swojej książki, są postaciami fikcyjnymi, ale koniec czerpie z prawdziwej historii twojej rodziny. I od tego chciałam zacząć. W jakim stopniu to jest powieść autobiograficzna w sensie autobiografii rodzinnej?
Jeżeli chodzi o tę część wojenną, to jest tam bardzo... Bardzo dużo tego, o czym opowiadała mi moja babcia. Moja babcia w odróżnieniu od powieściowej Lotki dosyć chętnie dzieliła się ze mną swoimi opowieściami wojennymi. Oczywiście myślę, że też była tam spora cenzura i podobnie jak wiele innych osób opowiadających o wydarzeniach z tamtych czasów, myślę, że babcia po prostu miała wydarzenia, punkty, o których często mówiła, ale też było sporo wydarzeń, o których nie mówiła.
O których wolała milczeć.
O których wolała milczeć, tak. Ciekawą sprawą jest to, że bo pomysł napisania tej książki zrodził się w mojej głowie dosyć dawno temu, około 2016 roku, tylko bardzo długo szukałam formy i języka, które będą w stanie to wyrazić. Natomiast powiedziałam wtedy mojej babci, że planuję napisać taką powieść, która będzie oparta na jej przeżyciach wojennych. I wtedy babcia, ku mojemu zaskoczeniu, nawet opowiadała mi więcej tych historii. Natomiast no, babcia już od kilku lat nie żyje. Więc też, kiedy już zaczęłam pisać tę powieść, było to już po jej śmierci, to w momencie, kiedy spisałam to wszystko, ułożyłam sobie to na takiej osi czasu, kiedy już to poukładałam i miałam część napisaną, zauważyłam, że w tej historii jest bardzo dużo luk, bardzo jest dużo przerw i doprowadziło mnie to do takiego miejsca, że właśnie musiałam sięgnąć do archiwów Ośrodka Karta, do pozycji wydawanych przez Muzeum Pamięci Sybiru, żeby po prostu tę wiedzę uzupełnić, żeby to też było bardziej realistyczne i wiarygodne, no bo wiadomo, w tych opowieściach przekazywanych rodzinie, no to często nie masz takich konkretnych szczegółów, dat, więc bardzo dużo rzeczy musiałam o to uzupełnić. No i oczywiście takie rzeczy fikcyjne, powieściowe, takie jak romanse, które tam się zdarzają, różne takie szczegóły, no to, to po prostu to już była czysta fikcja literacka.
Babcia, rozumiem, podobnie jak książkowa Lotka, urodzona w polskiej rodzinie na Wołyniu i potem, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, także trafiła na Syberię tak, z całą rodziną.
Tak. Cała ta jakby trasa, czyli Wołyń, Syberia, następnie wejście już w Związek Radziecki, znaczy w głąb Związku Radzieckiego, wyjście ze Związku Radzieckiego razem z armią Andersa, a następnie przedostanie się do Ugandy oraz cała decyzja o tym, aby wrócić do Polski, jest właśnie na bazie mojej rodzinnej historii. Wiem też, że ta decyzja o powrocie do Polski no, była taką dosyć kontrowersyjną decyzją również wśród osób, które znajdowały się w tym obozie dla uchodźców w Masindi, w Ugandzie. Większość osób, bo też były to właśnie rodziny zazwyczaj mężczyzn, którzy służyli w armii Andersa i właśnie te rodziny zostały wysłane do obozów dla uchodźców w Afryce i właśnie zazwyczaj te rodziny decydowały się na wyjazd do innych krajów.
No tak, tam rzeczywiście matka Lotki, czyli prababcia Malwiny, narratorki. Tak. Chociaż tak naprawdę, kto jest narratorką, to trudno powiedzieć, bo te granice między kto jest kim, czyje to wspomnienia, czyj to głos, mocno się w książce zacierają. Ale matka Lotki, czyli babci Malwiny, wiem, że to skomplikowane, ale no takie są skomplikowane losy rodzinne, ma do wyboru Kanadę, Nową Zelandię, zdaje mi się, jakiś jeszcze kraj, Wielką Brytanię oczywiście, no i wybiera powrót do domu, którego już nie ma, bo granice Polski się zmieniły.
Tak. I to też faktycznie pochodzi z historii rodzinnej, że ponieważ akurat ta osada, gdzie oni mieszkali, była praktycznie tak przy tej nowej granicy, więc też prababcia faktycznie nie zdawała sobie sprawy, że tego jej domu już nie będzie, że on znajduje się poza granicami Polski. Więc nie mając tej wiedzy, no wiadomo, no wtedy nie było internetu, ten dostęp do wiadomości nie był aż tak powszechny. No, w wiosce Masindi, no, w Afryce, w Ugandzie trudno było dostać tak szczegółowe informacje. Więc ona podjęła taką decyzję, żeby właśnie wracać do Polski, do domu, ale tego domu już nie było.
Ta sukienka z Ugandy, kolorowa, zielona suknia afrykańska, pomaga jej też zmienić nieco los już na ziemiach poniemieckich, tak zwanych ziemiach odzyskanych, na które trafia, kiedy okazuje się, że domu już nie ma, nie istnieje. Ta sukienka pozwala jej zmienić nieco los i zamiast w Głogowie cała rodzina, ta ocalała rodzina trafia do Nowej Soli i to też jest takie zderzenie się z kolejnymi duchami, prawda? Z tymi duchami, które po sobie Niemcy zostawili w tej części już Polski. Kolejna przestrzeń mistyczna, historyczno-mistyczna.
Tak, tak. Domy opuszczone przez Niemców, którzy też, przez mieszkańców domów, którzy też w pośpiechu opuszczali te domy i również byli bardzo szybko wysiedlani już w granice aktualnego państwa niemieckiego.
Są takie niezwykłe opisy w twojej książce, jak na przykład ten opis, kiedy matka z córkami polują na żółwie. To się dzieje jeszcze w Syberii, ale już w Kanimechu, kiedy trwa już ta podróż powrotna, czy ta tułaczka, można pewnie lepiej powiedzieć, powrotna do domu. I jeżeli pozwolisz, to przeczytam ten fragment i brzmi on tak. Docieramy na wzgórze, które palcem pokazała matce kobieta z pomiędzy łóżek. Za pagórkiem wyrastają matki i córki, wszystkie w kucki. Załatwiają żółwie, szepcze mama. Milczymy, by nie psuć ciszy. Mama kładzie płócienną torbę na ziemi. Kucamy. Żółwie starają się uciec. Mija minuta. Dla nich sekunda. Czas rozpływa się, rozrzedza. Jest rok 42, 44, 39, 94, 81, 18. Mam 10 lat, 90. Jestem dzieckiem i staruszką. Nigdy nie będę dorosła. Pałka za pałka, dwa kije. Kto się nie chowa, ten kryje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Szukam. Złapałyśmy do garnka całą żółwią rodzinę. Wracamy na fermę. We wspólnej kuchni stoją wspólne garnki. Mama stawia rondel na palniku, nastawia wodę. Skorupki zrywa się łatwiej niż jagody. Wystarczy poruszyć w prawo, w lewo, podważyć, kilka razy okręcić. Był dom i nie ma domu. Gdy woda zaczyna się gotować, żółwie piszczą. Mama zaprzecza. Tak się dzieje, gdy wkłada się zimne do gorącego, tłumaczy. Mama wie lepiej. Wszystko przez mamę. Zupa smakuje jak rosół. Ten właśnie fragment chciałam zacytować, bo mam takie wrażenie, że odkrywasz w swojej książce takie fragmenty życia wojennego i powojennego, które umyka w dużych historycznych publikacjach, w dużych opracowaniach, w których pewnie coś innego jest najważniejsze. Skąd te żółwie się wzięły? To babcia ci opowiadała?
Tak, babcia mi opowiadała o zupie żółwiowej i faktycznie opowiadała mi, że w smaku przypominało rosół.
Takie mam wrażenie, że w ogóle te fragmenty, które mnie najbardziej poruszyły w książce, przynajmniej w tej przestrzeni historycznej, to są takie świadectwa wojny, takie świadectwa niewoli, tułaczki, które są opisane bardzo intymnie, cieleśnie, zmysłowo, bo mam takie wrażenie, że opisywane są jako czysto ludzkie doświadczenie, bez wymiaru politycznego, bez wymiaru etycznego, czy tego wymiaru wielkodziejowego, tylko właśnie czysto ludzkie, na przykład wypadające zęby ojca jeszcze na Syberii, które są już takim zwiastunem zbliżającej się śmierci, czy też absolutnie wstrząsający opis śmierci małego brata Zbyszka i przede wszystkim ta scena pochówku. Pochówku wykonywanego przez dwie starsze siostry, ale jakże one starsze,
przez
70
dwie
lat, przez dwie malutkie dziewczynki. Jedna trzyma zawiniątko ze swoim braciszkiem, druga kopie w twardej ziemi. Czy też w jaki sposób opisujesz problem, mówiąc wprost, robactwa na Syberii. To pluskwy właśnie, to robactwo, które niemal pożera bohaterów żywcem, gdzieś tam w pierwszym planie się pojawia. To jest bardzo ciekawy opis historii, prawda? Taki opis przez doświadczenie intymne, przez doświadczenie fizyczne.
Ja byłam też bardzo blisko bohaterów, bardzo blisko tej historii też, jeżeli chodzi o tę część historyczną, tę, którą znałam. I też ta obecność robactwa, to, że było właśnie trzeba wstawiać w nogi łóżka słoiki z wodą, aby odstraszyć te pluskwy, to były historie, którymi byłam karmiona jako dziecko i w których wyrastałam, więc to też było bardzo dla mnie naturalne, że o tym pisałam, bo to była historia taka, jaką poznałam.
W domu właśnie, rodzinnym.
Tak, tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o tę historię właśnie Bez polityki to tak, bo faktycznie dużo się mówi o zniszczeniach wojennych w kontekście zniszczonych budynków, zaginionych dzieł sztuki, zniszczonej infrastruktury. Natomiast wydaje mi się i to wciąż bardzo mało mówi się o tym, że straty ludzkie dotyczą nie tylko osób, które zginęły, ale również osób, które ocalały. I nie dotyczy to tylko tych osób, które ocalały, ale ich dzieci, ich wnuków. Myślę, że też doktryny wojenne wciąż są właśnie nastawione na to, żeby narody przeciwników nie mogły odrodzić się tak łatwo, bo też doktryny wojenne nastawione są właśnie na traumatyzowanie cywilów, na sianie strachu. I faktycznie są to, wydaje mi się, skutki wojny, które zostają najdłużej, a są też najmniej widoczne w codziennym życiu i też są najtrudniejsze do odbudowania.
Są niewidoczne, ale są też chyba niezauważane. Może trochę specjalnie też, bo kiedy wojna się kończy, to tak sobie wyobrażam, jest taka próba posprzątania jak najszybszego.
No tak, jak najszybsze wrócenie do normy, prawda?
Tak. I ułożenie rzeczywiście tych strat w jakieś tabelki, zamknięcie ich w liczbach i powiedzenie koniec. Tutaj nawiązuje do tytułu twojej powieści. U ciebie nic się nie kończy. Jest trzecie pokolenie, jest wnuczka, która jest dotknięta traumą wojenną, którą nie wiem, czy babcia przeżywała później tak mocno jak wnuczka. Bo tam rzeczywiście pojawiają się takie zwroty, że babcia zrzucała na mnie te sny, zrzucała na mnie cały ten ciężar tego koszmaru wojennego. Temat, o którym się chyba od niedawna stosunkowo mówi, o traumie przekazywanej międzypokoleniowo, prawda?
Tak, o traumie przekazywanej pokoleniowo, która właściwie skutkuje objawami PTSD u osób, które teoretycznie nie powinny mieć tych objawów. Więc w mojej ocenie jako naród jesteśmy zdecydowanie bardzo straumatyzowanym narodem z objawami stresu pourazowego.
Też mam takie wrażenie, że sięganie do tych szczegółów, pokazywanie tego doświadczenia wojennego w takich bardzo bliskich, bardzo fizycznych, bardzo zmysłowych kadrach, pokazuje, pewnie znów powtórzę trochę, to, co umyka w dużych opracowaniach historycznych. Takich opracowaniach, gdzie najważniejsze są przemiany polityczne albo postawy moralne, idee. Mam wrażenie, że ta historia, którą ty opisujesz, jest pozbawiona tego, jest pozbawiona tych refleksji, bo kiedy człowiek walczy o przeżycie, nie to, że z dnia na dzień, z sekundy na sekundę, to tylko to się liczy. I ta fizyczność, z którą jest związany, jest absolutnie najważniejsza. Do tego potrzebny był język do opisania czegoś takiego. Język, który wybrałaś do napisania końca, bardzo poetycki, gęsty niezwykle. Ciekawa jestem, jak znalazłaś ten język, którym historia twojej rodziny jest opisana.
Wiesz co, znalezienie tego konkretnego języka nie było jakoś zaplanowane. Nie szukałam tego języka u innych twórców, chociaż no, takimi moimi mistrzami, jeżeli chodzi o język, no to jest Zyta Rudzka i Zbigniew Kruszyński. I tutaj myślę, że mogli mieć pewien wpływ, natomiast myślę, że musiałam wykonać pracę wewnętrzną, znaleźć bohaterkę i w momencie, kiedy właśnie pojawiła się Malwina, która śni sny swojej babki i zaczęłam pisać, to ten język po prostu już był razem z nią. Nie musiałam, nie wiem, próbować, zmieniać. On po prostu szedł razem z nią. I w żaden sposób nie myślałam nad tymi zdaniami. Nawet w momencie, kiedy już zdania były zapisywane, no to już nawet jakoś aż tak dużo tam nie musiałam pracować. To nie była powieść, którą przepisywałam. Więc te zdania już po prostu płynęły.
Mm-hmm. Ja też miałam takie wrażenie, kiedy czytałam twoją książkę, że ten język uwalnia się z opowieści. Poszerza granice, nie patrząc na to, co dyktuje mu fabuła, tylko on sobie trochę swoim życiem tam pulsuje. Swoim rytmem. takiej poetyckości, skojarzeń, ale też gier i zabaw językowych.
Podczas pracy nad powieścią pojawiły się wyliczanki językowe, wierszyki dziecięce, które w mojej ocenie stanowiły ciekawy kontrapunkt dla tej rzeczywistości, dla tej brudnej, ciemnej, bolesnej rzeczywistości. I one w zderzeniu z tą rzeczywistością też uwypuklają to cierpienie, które przeżywała bohaterka i jej rodzeństwo, bez epatowania. Okrucieństwem w ten sposób można było opowiedzieć tę historię.
No tak, i też myślę sobie, że trzeba było znaleźć bardzo szczególny, bardzo odrębny język dla dziewczynki, dziecka, które ma duszę starej kobiety, dla bohaterki, która przekracza w sposób niezauważony, czasem dla samej siebie, czasem dla czytelnika, zastanawiam się, być może czasem nawet dla samej autorki, prawda, te granice między swoim ciałem, między swoją duszą, a duszą i ciałem swojej babci. Te wspomnienia mają właśnie fizyczny wymiar. To dziecko drapie skórę, odczuwając to samo swędzenie, które odczuwała jej babcia na Syberii. Ale wracając do języka, no właśnie język z jednej strony dziecięcy, stąd być może, tak sobie myślę, te powtórzenia, te rymowanki, ale język też niezwykle dojrzały, język też przekraczający no właśnie wszystkie te granice, prawda?
Ten język sam do mnie przyszedł. No tak jak mówię, to była jakaś praca wewnętrzna, która trochę działa się poza mną i on przyszedł razem z pomysłem na Malwinę, która śni sny swojej babki i z pomysłem na to, że to, co Malwina przeżywa w snach, to, co Malwina bierze na siebie, tak? Cały ten ciężar wspomnień i przeżyć babki znajduje odbicie w jej rzeczywistości lat 90., że oczywiście nie przeżywa tego jeden do jednego, ale też odnajduje bardzo dużo analogii pomiędzy tym, co przydarza się babce, a przydarza się jej.
I żeby Państwu taką małą próbę przedstawić tego niezwykłego języka, to może krótki fragment, jeden z wielu, który sobie zaznaczyłam w książce. Ten akurat to jest opis ciała matki. Rzecz dzieje się na Syberii. Matka wybiera się po chleb, musi iść bardzo, bardzo daleko, ponad 20 kilometrów, żeby przynieść bochenki z zakalcem. I fragment ten brzmi tak. Mama ciągnie ciało, kwadratowe od 4 porodów, obumarłe od uderzenia siekierą w 5 drzewa. Pulchne ciasto wyjęte z pieca zbyt szybko, co skurczyło się i przywarło do blachy. Ciało mamy to zakalec. Ciągnie coraz bardziej do ziemi. Ciągnie za sobą futrzany płaszcz. Wkracza do miasteczka, na tyły piekarni. Widzę ją przez okienko, wręcza piekarzowi futro, a on podaje jej chleb wessany do środka. Mama chowa do tobołka 6 bochenków, umawia się na kolejne. Niewyrośnięte chleby będą na nią czekać. Lezie z powrotem zgarbiona, wypłowiała kotka, matka utopionego miotu, matka niekarmiąca, okryta żałobą, w przedwojennej sukience kupionej do kościoła. Moja matka jest końcem świata. Ten opis ciała matki wybrałam dlatego, że wydaje mi się, że w postaci matki w ogóle zawarta jest taka refleksja nad tym, co wojna robi kolejnym pokoleniom kobiet. W innym fragmencie, w którym to już Malwina opisuje swoją matkę, czyli córkę Lotki, pada takie zdanie, matka była rękami, czyli opis wszystkich tych kobiet, wszystkich tych matek, które swoje macierzyństwo wyrażały w sposób bardzo zadaniowy. W tym również dostrzegasz właśnie dziedzictwo wojny w takim bardzo specyficznym macierzyństwie, które świetnie opisane jest w twojej książce.
Wiesz co, zdecydowanie tak. Wiem, że osoby, które przeżywają wojnę, mają właściwie 3 strategie przetrwania. Następnie już strategie na życie po tym, co im się wydarzyło. Jedną z tych strategii jest bycie ofiarą i wtedy przejawia się to oczywiście ogromnym lękiem przed wszystkim. Objawia się też ogromną nadopiekuńczością wobec bliskich. Jest też strategia takiego zamarznięcia emocjonalnego. Czyli i to jest właśnie strategia, sposób na adaptację, który opisuje, że oczywiście są to osoby, które kochają, natomiast one już tej miłości nie potrafią wyrazić. I wyrażają, i to też wydaje mi się jest bardzo polskie, wyrażają ją właśnie poprzez opiekę, poprzez gotowanie, poprzez to właśnie, co ich ręce mogą zrobić. Jest też trzeci styl adaptacji, czyli bycie tak bohaterem, walka cały czas o ideały, ale wydaje mi się, że te dwie pierwsze strategie, strategia właśnie ofiary i strategia zamarznięcia są dosyć typowe i myślę, że też dlatego ta książka okazuje się tak bliska dla wielu osób, bo mogą również przejrzeć swoje sytuacje, swoje historie w tym.
No tak, że my możemy znaleźć ślady wojny, której nigdy nie przeżyliśmy, bo rozpoczęła się i zakończyła przecież dawno, dawno przed naszym narodzeniem, ale ślady jej, i to takie fizyczne ślady, możemy właśnie w naszych domach odnaleźć, w tych relacjach, prawda, naszych rodziców z ich rodzicami, czyli z naszymi dziadkami, w tych napięciach. Czy już zupełnie w takich przykładach namacalnych, też znakomity opis tych kromek chleba upychanych do szuflad po całym domu. Ślad strachu przed głodem, prawda? I domyślam się, że każdy z nas pamięta opowieści babci i dziadka o tym, jak niczego nie wyrzucają. Ja pamiętam swoją babcię na przykład, która chwaliła się, że te rajstopy, które mam na sobie, to mają 40 lat.
Ale
i ciągle
wiesz,
mam je na sobie.
Ale porządniejsze rzeczy robili
to,
niż teraz.
To inna sprawa, tak, to inna sprawa. Ale takie poczucie jednak ciągłego zagrożenia przed brakiem.
Tak, ale wiesz, bo to jest też tak, że historie, których słuchamy dorastając jako dzieci, relacje, też właśnie sposoby postrzegania rzeczywistości, reagowania na rzeczywistość. To też jest pochodna tego, co przeżyli nasi dziadkowie. Więc wydaje mi się, że też bardzo o tym jest postpamięć, że my też właśnie pewne nasze strategie, pewne nasze właśnie sposoby, w jakie ujmujemy rzeczywistość, one chcąc, nie chcąc właśnie pochodzą z tego, co słuchaliśmy jako dzieci.
I stąd to pytanie, prawda? Gdzie jest koniec? Gdzie to wszystko się kończy? Kiedy kończy się wojna? Kiedy śledzimy losy twoich bohaterek, to ta wojna nadal trwa.
Tak, wojna nadal trwa. Wiesz, psycholog pewnie odpowiedziałby, gdyby zaprosiła tutaj zamiast mnie psychologa, pewnie odpowiedziałby ci, że zazwyczaj wojna trwa do trzeciego, czwartego pokolenia, czyli zatrzymuje się właśnie albo na wnukach, czasami jeszcze czwarte pokolenie, czyli pokolenie prawnuków odczuwa skutki, czyli bardzo długo, to może około 100 lat, jeżeli przyjmiemy taką skalę czasu. To pewnie odpowiedziałby psycholog. Psycholog pewnie powiedziałby również, że warto jest rozdrapywać te rany tak, aby mogły się faktycznie w końcu zagoić. I aby mógł nastać ten koniec, prawda? Że też, że na tych traumach też, zawsze na traumie też jest możliwość wzrostu, wyciągnięcia dla siebie pięknych lekcji i wzrośnięcia na tym. Natomiast, ponieważ zaprosiłaś mnie, a nie psychologa, to ja się zastanawiam w ogóle, czy koniec jako taki jest możliwy. Pięknie chyba na początku lat 2000 albo wcześniej został obwieszczony koniec historii. Natomiast ten koniec historii, czyli państwa już będą w zasadzie mogły spokojnie funkcjonować, budując tylko swój wzrost ekonomiczny. Natomiast ponieważ zostało to ogłoszone już kilka dekad temu, to ta teoria bardzo się zdezaktualizowała, szczególnie jeżeli chodzi o nasz rejon Europy Środkowo-Wschodniej i Europy, więc ja tu niestety muszę postawić znak zapytania, czy ten koniec kiedykolwiek jest możliwy i czy kiedykolwiek miał miejsce, prawda? Bo też ten czas pokoju, jaki doświadczaliśmy w Europie, te 70-80 lat tego względnego pokoju, to też był dosyć spory ewenement, jeżeli chodzi o historię Europy. Więc pytanie, czy kiedykolwiek w losach ludzkości było takie miejsce właśnie końca?
Skoro nie ma końca, to znaczy, że jest powtarzalność, że historia nie ma kształtu linii, która biegnie do przodu, tylko może koła takiego zamkniętego, które powtarza ciągle, które odtwarza ciągle te same ruchy. Jest taka myśl, która w różnych zdaniach się powtarza. Brzmi ta myśl tak. Historia lubi się powtarzać, szepcze wieczorem mama, to są szczeliny, przez które widać Boga i diabła. Ta powtarzalność i te szczeliny między powtarzającymi się wydarzeniami, to tam właśnie widać czasem Boga, czasem diabła. I rzeczywiście ta powtarzalność pewnie dzisiaj, kiedy rozmawiamy o twojej książce, kiedy rozmawiamy o opowieści o wielkim bólu związanym z II wojną światową, ze śmiercią najbliższych, z tułaczką, z utratą domu, z utratą korzeni, z tęsknotą za tym, co znane, za tym, co zadomowione. Pewnie ta rozmowa też ma inny i bolesny wymiar, biorąc pod uwagę, że trwa wojna tak blisko, przecież tak bardzo blisko nas, na Ukrainie, w Strefie Gazy. To znów chyba przez tą szczelinę możemy na to patrzeć, w której jest diabeł i Bóg.
Nawet nie przez szczelinę, bo też byliśmy naocznymi świadkami ucieczek kobiet, dzieci z Ukrainy właśnie, między innymi do Polski, więc też wojna z takiej bardzo gazetowo-książkowej formy właśnie tych statystyk nagle stała, czy opowieści rodzinnych, nagle stała się bardzo namacalna i to, na co też kilkukrotnie już zwracano mi uwagę, że właśnie cały czas moi bohaterowie są w ruchu. Mhm. Oni cały czas się przemieszczają, że wojna właśnie kojarzy nam się na podstawie tej takiej bardzo książkowo-podręcznikowej z czymś statycznym, tak? Że tutaj była bitwa, tutaj bombardowanie, natomiast wojna dla osób, które chcąc nie chcąc były w nią zaangażowane, właśnie oznaczała bardzo często ruch, przemieszczanie się, migrację. Często wbrew, tak czy inaczej, wbrew własnej woli. Więc też bohaterka, bardzo współczesna Malwina, ona też cały czas jest w ruchu. Cały czas też w ruchu właśnie są bohaterowie z tego okresu wojennego. I też ten ruch możemy właśnie teraz obserwować przy naszych granicach.
To pewnie nie jest przypadek, że tymi głównymi bohaterkami są kobiety. Babcia, wnuczka, matka, córka. To jest wojna opowiedziana przez kobiety, przez kobiece ciało, przez kobiece doświadczenie, przez kobiecy ból, utraty męża, utraty syna, utraty samej siebie w dużej mierze. I tak myślę też, że ten świat, który opisujesz, jest też światem takiej bolesnej nieobecności mężczyzn. Takie było twoje założenie, żeby to była opowieść kobieca?
Myślę, że taka jest domena wojny, że ci mężczyźni znikają, ci mężczyźni biorą udział w działaniach wojennych. Kobiety zazwyczaj czeka inny los. W mojej opowieści jest to los tułaczki, która właściwie już nigdy się nie kończy. Moje bohaterki już nigdy nie trafiają do miejsca, które mogą nazwać domem. Więc ta nieobecność mężczyzn, wydaje mi się, nie była tyle moim zamysłem, co zamysłem historii. Mhm. Wydaje mi się, że przekazałam rzeczywistość.
No tak, i pewnie jest wynikiem też tego, że ta historia opowiedziana tobie, wnuczce, przez babcię. I na tym też chciałam zakończyć naszą rozmowę, na ostatnim pytaniu o twoją babcię jeszcze raz. Lotka to jest kobieta, jeśli można tak opisać kogoś, a tak ją postrzegam, twarda, ciężka, szurająca, która gdzieś ten ciężar ze sobą ciągnie, ale nie patrzy za bardzo do środka, co się w tym tobołku ciężkim kryje. Nie mówi o tym, co się jej wydarzyło, nie rozmawia. Te ślady swojego cierpienia raczej próbuje zatrzeć. Bardzo się denerwuje, kiedy ta jej wnuczka ze swoją obsesją śmierci wycina zdjęcia umarłych i traktuje je właściwie jako swoje zabawki. Twoja babcia mówi, że była kimś innym, że przede wszystkim pewnie to, co jest zdumiewające, bo to chyba nieczęste, że lubiła opowiadać o swoim życiu.
Tak, lubiła opowiadać o swoim życiu, natomiast sądzę, że też na pewno były to historie bardzo punktowe. To były te same historie. W momencie, kiedy powiedziała mi, że planuje napisać o tym książkę, też to było, wydaje mi się, dla niej ważne, bo zawsze tak czuła, że świat zapomniał o tym cierpieniu, jakie się wydarzyło właśnie w łagrach w Związku Radzieckim. Więc faktycznie wtedy zaczęła mi opowiadać więcej. Okazało się, że znam więcej historii niż ktokolwiek z rodziny. No natomiast myślę, że no tak, babcia była zdecydowanie bardziej rozgadaną osobą niż powieściowa Lotka. Natomiast myślę, no, że podobnie jak inne osoby, które przeżyły, nosiła w sobie ten ogromny ciężar. I myślę, że gdzieś tam jej świat i jej czas zatrzymał się właśnie tam w Związku Radzieckim.
Ty ten ciężar czułaś, kiedy pisałaś książkę, bo ona z jednej strony jest gęsta, a z drugiej strony bardzo lekka, w sensie językowym, twoja powieść. Jakie to było dla ciebie doświadczenie, też emocjonalnie?
Ja tę powieść pisałam głównie w nocy. I to też była taka decyzja podjęta z rozmysłem, bo noc jest też takim czasem, kiedy mamy większy dostęp do naszych lęków, obaw. Wydaje mi się, że jesteśmy, przynajmniej ja jestem bliżej swojej podświadomości, jestem bliżej siebie. A gdybym miała ci dokładnie opowiedzieć, co wtedy doświadczałam pisząc, to były to 2 lata pisania po nocach, które teraz mi się dosyć przyjemnie kojarzą. Natomiast może to streści w jednym zdaniu, jak to wyglądało. Mój partner do tej pory nie przeczytał tej książki i planował wykupić cały nakład i spalić. Ale okazało się, że niestety czytelnicy go ubiegli. Ale już teraz mówi, że przeczyta. Natomiast no faktycznie to były takie 2 lata, przynajmniej według jego relacji, bo ja mówię, one tak jakby trochę tych 2 lat nie było dla mnie. Natomiast no wedle jego relacji byłam inną osobą. Ja to mogę porównać, nie wiem, do roli aktorskiej, kiedy wchodzi się w jakąś rolę i jest się na tyle zaangażowanym, na tyle czuje się tą osobą, że trudno z tej roli wyjść i prawdopodobnie to mi się przydarzyło.
Czyli te duchy i dbuki nie działały tylko między twoimi bohaterkami, ale także między tobą.
Najwyraźniej tak, najwyraźniej tak.
Cieszę się bardzo, że twojemu partnerowi nie udało się pozbawić nas, czytelników, tej ogromnej przyjemności zapoznania się z twoją książką. Zresztą podkreślmy to, debiutem literackim, niezwykłym i bardzo państwu serdecznie polecam Koniec Marty Hermanowicz. Książka, myślę, że literacko porywająca, ale poza tą warstwą językową będąca również niezwykle ciekawym komentarzem na temat tego, czym jest historia i jak o historii można opowiadać, z jakiej perspektywy. Marta Hermanowicz była gościem raportu o książkach. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo ci dziękuję.
A ja bardzo dziękuję państwu. Bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu. Chris Wawrzak, Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica, kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z Kołobrzegu, 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design, dobra kuchnia, codzienna joga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. firma logistyczna ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zen Market JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.